Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu wokół książki Sztuka w naszym wieku, wydanej wspólnie przez Fundację Sztuki Polskiej ING i Zachętę Narodową Galerię Sztuki. Książka ma oficjalnie premierę właśnie dzisiaj, chociaż już wcześniej parę egzemplarzy krążyło po mieście i dzisiaj jest też dostępna w księgarni tutaj Zachęty po promocyjnej cenie, jak poproszono, żebym powiedziała, czyli chyba 75 zł. No. I spotykamy się tutaj z trojgiem z autorów książki, bo jest to książka zbiorowa. Kamila Bondar, prezes Fundacji Sztuki ING. Karol Sienkiewicz, niezależny krytyk sztuki, też autor bloga o sztuce. I Szymon Żydek, który jest kuratorem i też autorem jednego z tekstów, kuratorem współpracującym z, no, z Zachętą, też MSN-em, ale też współautorem jako kurator wystawy, która jest powiązana z tą książką wystawy, którą można obejrzeć w Zachęcie tutaj w sali obok. I na samym początku chciałabym oddać głos Kamili Bondar, która jest no, właściwie pomysłodawczynią tej książki i zapytać, skąd taka koncepcja. Bo jeszcze tylko powiem, bo nie wiem, czy Państwo wszyscy mieli szansę się już zapoznać z tym, jak książka wygląda. Jest to 16 tekstów napisanych no, po polsku i przełożonych na angielski, też bogato ilustrowanych pracami, które znajdują się w kolekcji Zachęty, lecz także w kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, więc jakby tych dwóch kolekcji. I teksty odpowiadają na pytania, no bardzo specyficzne pytania. I teraz właśnie do Kamili. Skąd pomysł na takie akurat pytania?
To może zacznę od właściwie dobry wieczór Państwu. Zacznę od tego, że ta książka powstała, jak również wystawa, która tutaj gości w Zachęcie, z okazji 15-lecia fundacji, które przypada w tym roku, właściwie w 2015. I fundacja już 5 lat temu i wcześniej publikowała albumy, które po prostu prezentują kolekcję. I teraz z okazji kolejnego jubileuszu chcieliśmy już wydać inną książkę i wpadłam na taki pomysł, no, że to powinna być książka, która jest skierowana do odbiorców niektórych przynajmniej działań fundacji. A takimi odbiorcami między innymi są pracownicy banku, to są osoby, które na co dzień obcują z pracami, które są w kolekcji, bo mimo, że są one wypożyczane często na wystawy, ich wizerunki możemy zobaczyć w internecie, to na co dzień goszczą w siedzibie, w różnych budynkach, które należą do grupy ING i tam pracownicy obcują z tymi pracami na co dzień. Więc pomysł na książkę był taki, żeby zebrać pytania, które padają często z ust tych osób. I to nie tylko pracowników, ale pracownicy są autorami wielu z tych pytań, na które tu dzisiaj odpowiadamy. No i zebrał się taki zbiór bardzo podstawowych pytań o sztukę. To są pytania, które mają ukryte jakieś stereotypy dotyczące sztuki. I do odpowiedzi zaprosiliśmy osoby, które zajmują się sztuką na co dzień. Więc mamy tutaj wśród autorów wiele osób obecnych też na sali, więc...
No, ja tylko powiem, że tutaj jak policzyć, to znajdą się chyba czworo czy pięcioro kuratorów, też czworo czy pięcioro krytyków sztuki i tyleż galerzystów, no tak bliżej czwórki i też jeden kolekcjoner, jeden artysta, który napisał bardzo charakterystyczny tekst, którego chyba nikt nie przeczytał całego, jak ustaliliśmy, Oskar Dawicki. No i właśnie Kamila, która jest prezesem. Więc są to osoby, no, które łączy to, że zajmują się sztuką, ale jednak zajmują się z zupełnie różnych stron, można by powiedzieć. I tu moje pytanie do Karola na początek. Czy Czy to widać? Czy to widać, że te teksty są pisane jednak z różnych stron?
Dobry wieczór. Na pewno widać, że te teksty są pisane z różnych stron i wydaje mi się, że gdyby zadawać te same pytania różnym osobom, otrzymalibyśmy pewnie różne odpowiedzi, może nawet sprzeczne ze sobą. Ale wydaje mi się, że taki był też pomysł Kamili, że te pytania były kierowane do konkretnych osób, tak aby otrzymać odpowiedzi z takiej konkretnej perspektywy, więc pytanie o kolekcjonowanie dostał kolekcjoner, pytanie o ceny dzieł sztuki dostał galerzysta, który na co dzień te ceny musi ustalać. Ja pewnie dostałem moje pytanie o to, z czego żyją artyści, ponieważ działam czy działałem w Obywatelskim Forum Sztuki Współczesnej, które się między innymi tą sprawą zajmowało. Więc na pewno jest tutaj pewien specyficzny punkt widzenia. Ja też jak czytałem tą książkę, nie znałem tych tekstów wcześniej, nie znałem tekstów innych autorów w momencie, kiedy pisałem swój tekst. Książka jest sama w sobie może adresowana bardziej do laików też czasami, prawda, między innymi. A dla mnie najciekawsze było właśnie to, żeby znaleźć jakieś takie punkty widzenia tych konkretnych osób, bo w gruncie rzeczy są to pytania, z którymi w jakimś sensie one mogą się tak na pierwszy rzut oka wydawać czasami naiwne, ale to są też pytania, z którymi my się zajmując sztuką na co dzień też w jakimś sensie mierzymy, prawda? Interpretując sztukę czy chodząc na wystawy, też czasami może nam się wydawać, że artysta nas oszukuje i zadajemy sobie pytanie, prawda?
To było pytanie do Łukasza Gorczycy, czy artyści nas oszukują, na które on bardzo finezyjnie odpowiedział, ale wydaje mi się, że to pytanie pojawia się w wielu tekstach w jakiś sposób, prawda? To pytanie o to, czy sztuka współczesna nie jest tak naprawdę jakimś wielkim oszustwem. Mam nadzieję, że w wielu tych tekstach jest taka nić, czy nawet to się nie pojawia jako temat, ale jako modalność tekstu, że autorzy próbują wyjaśnić, czują się od razu postawieni przy tablicy i próbują wyjaśnić, nawet jeżeli akurat w ich pytaniu nie ma konkretnie takiego składnika, starają się bronić przed zarzutem, który nawet nie pada. Czy jest coś takiego też? Twoim zdaniem?
Dla gościa mikrofon. Wydaje mi się, że tak. Książka i wystawa są ze sobą połączone i łączy je nie tylko tytuł, ale również pewnego rodzaju podejście, czy też może zaproponowanie innej perspektywy. My razem z Rafałem, pracując nad naszą wystawą, też trochę postawiliśmy siebie pod ścianą i przyjęliśmy taką strategię zapomnienia wszystkiego, co wiemy o sztuce i zapomnienia o wszystkim, co wydaje nam się oczywiste i z tego punktu zerowego podjęliśmy taką próbę zbudowania narracji, która tłumaczyłaby i uprzystępniała coś, co dla nas jest elementem właściwie życia codziennego. Dlatego, że mimo tego, że sami siebie nie uważamy za profesjonalistów, którzy by się zajmowali interpretowaniem dzieł sztuki, no to z racji na nasze zajęcie, Rafał pracuje jako artysta. Razem poznaliśmy się w studiu projektowym Czosnek, które, czy też w Fundacji Benzmiana, czyli w takich miejscach, które próbują jakby eksplorować tą granicę pomiędzy sztuką a rzeczywistością. To jest po prostu nasz element codzienności. Myślę, że znaleźliśmy też takie porozumienie, nić porozumienia z Kamilą właśnie z tego powodu, że jakby z tej książki i jakby tym celem, który nam przyświecał, było właśnie I zadaniem, które postawiliśmy przed autorami tej książki, było również właśnie takie postawienie siebie przed, jakby zrezygnowanie z całego tego bagażu, który nosimy, i próbę jakby też trochę autorefleksji pod tym względem właśnie, czy jesteśmy w stanie sami przed sobą wytłumaczyć się z tego, co robimy i dlaczego to robimy. I oczywiście jakby istnieje to nawet wśród na przykład naszych najbliższych, jak u moich rodziców, którzy cały czas nie są do końca przekonani, czy to, co robię, jest prawdziwe i czy rzeczywiście jakby jest to coś, z czym powinienem się zajmować, czy może powinienem zająć się prawdziwym życiem i rozwiązywać prawdziwe problemy, a nie jakieś wydumane problemy wymyślane przez artystów. No to jednak my uważamy, że zajmujemy się czymś bardzo prawdziwym i że to coś bardzo prawdziwe może być w prosty sposób wytłumaczone.
Czyli od Tomasza Manna nic się nie zmieniło.
Tak.
W oczekiwaniach rodzin wobec dzieci. A czy w tych pytaniach, które zadawali pracownicy banku, to pytanie do Kamili, też pojawiała się taka nić podejrzliwości? Czy było coś takiego, czy to bardziej nasi autorzy to sobie sami dopowiedzieli?
No chyba tak, chyba było. Chyba te pytania, ja je zresztą z Magdą, która jest redaktorką tej książki. Te pytania zredagowałyśmy w taki sposób, żeby one mogły być tytułami rozdziałów, ale często te pytania były bardzo złożone i zawierały w sobie taki jakby całą listę różnych właśnie pytań o jakieś wskaźniki, mierzalne kryteria, modele analityczne, które pozwolą zweryfikować to, czego pytanie dotyczy, czyli tak jakby się trochę ten zadający pytania bał z góry, że zostanie znowu wprowadzony w pole, że autor odpowiedzi się wymiga i nie chciał dać autorowi uciec od odpowiedzi.
A czy jest tak, że właściwie dlaczego tak jest, że sztuka współczesna jest często podejrzewana o jakieś niecne cele? Bo ja na przykład zajmuję się literaturą, nie sztuką, i też redagowałam tę książkę od strony językowej po prostu, ale miałam taką refleksję.
Ale też jako osoba, która właśnie zajmuje się sztuką profesjonalnie, czyli no mogłaś być dobrym odbiorcą.
No tak, 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 właśnie o to chodziło, ale też moja refleksja była zewnętrzna, jakby pochodziła z miejsca zewnętrznego wobec świata sztuki, czyli może bardziej ze świata literatury, i pomyślałam sobie, że jednak w literaturze, chociaż ona, współczesna literatura jest przedmiotem zaciekłych sporów ideowych i estetycznych, to jednak nie spotkałam się właściwie z tym, żeby ktoś tak en gros literaturę współczesną negował i twierdził, że ona jest w ogóle bez sensu i nic nie mówi i że tylko ciekawa jest, nie wiem, literatura XIX-wieczna. No chyba nigdy w życiu nie spotkałam takiej uwagi z żadnej strony sporów, nie wiem, ideowo-estetycznych. Natomiast sztuka jest właściwie, jak wynika z tego, czego się boją nasi autorzy, jest bez przerwy podejrzewana o to, że jest właśnie czymś takim wątpliwym moralnie. Skąd to się... Czy artyści nas oszukują? Skąd to się bierze? Skąd ta różnica? Wydaje mi się na przykład, że teatr też nie boryka się z takim problemem, chociaż teatr jest oczywiście, są ludzie, którzy nienawidzą jednego rodzaju spektakli, wolą inne i tak dalej. Budzi żywe emocje, ale nikt chyba nie odrzuca całego współczesnego teatru. I żaden człowiek teatru chyba się nie boi tego i nie czuje się stawiany pod tablicą, że on się musi tłumaczyć z tego, że w ogóle się zajmuje współczesnym teatrem. Przepraszam.
Nie, to jest bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że odpowiedź gdzieś leży na początku XX wieku, kiedy sztuka przekroczyła pewną granicę i stała się niemal w 100% awangardowa. I jakby jest awangardowa do dzisiaj, że do dzisiaj cały czas jest takie przekraczanie granic, otwieranie się, prawda, dzisiaj jakby nikt się nie dziwi temu, że nie wiem, że artyści kręcą filmy, że artyści, że w muzeach jest taniec. I to cały czas też będzie sztuką, prawda, że została złamana taka granica, czym jest medium sztuki. Że to już nie musi być malarstwo, rzeźba, grafika, tylko może być tym medium cokolwiek. I stąd się bierze chyba też taka nieśmiałość w stosunku do sztuki współczesnej i nieufność.
Właśnie, czy też może jest coś w tym, że ona się wydaje trudna, bo to często ta, mam wrażenie, że ta, no nie wiem, czy niechęć, czy ta podejrzliwość wobec sztuki, jakby tak psychologicznie w tym pogrzebać, to wyniknie z tego, że tak naprawdę ludzie po prostu się boją, że oni wejdą do galerii, no i poczują się głupi i pomyślą, że mówi do nich ktoś, kto wychodzi z, no nie wiem, z jakiejś, jak widać, tradycji, która jest poważana przez instytucje, ale którego oni zupełnie nie rozumieją.
Ja też się często czuję głupi w galerii. To jakby to nie jest jakieś takie... To nie jest tak, że ktoś cię uzna za eksperta, albo że skończysz studia, albo że już się tyle naglądałeś, że już wszystko zrozumiesz. Też się często czujemy głupi w galerii, prawda, wobec czegoś, co jest jakieś nowe. Więc wydaje mi się, że to jest akurat w sztuce fajne, że potrafi nas cały czas w jakiś sposób zaskoczyć. Też nie szedłbym też tak bardzo w to, że sztukę trzeba tak mocno wyjaśniać i tłumaczyć. Oczywiście jest pewne obeznanie, też jakby przyzwyczajenie się do tego, że czegoś nie rozumiesz, że musisz coś doczytać, że w tej sztuce współczesnej często nie jakby sam obiekt ci wszystkiego nie powie, że ważny jest też kontekst, jakieś takie dodatkowe informacje, które musisz mieć, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi, prawda? To jest takie pytanie o to, czy jak odróżnić sztukę od tego, co wygląda jak sztuka, prawda? Rzeczywiście sztuka często wygląda jak coś, co możesz spotkać na ulicy. Jakby i tutaj w tym kontekście zazwyczaj jest leży ta różnica.
Wielu autorów przywołuje Fontannę, prawda, Warhola.
No to takie, Duchampa, ale to takie kanoniczne dzieło, prawda?
Tak.
Tylko, że można też to odwrócić, prawda, że na przykład, okej, idę do galerii i widzę coś, co wygląda jak... fragment rzeczywistości, ale w pewnym momencie, kiedy już się tak nasycisz tą sztuką i jej trochę skonsumujesz, wychodzisz na ulicę i zaczynasz widzieć sztukę. Mhm. I to jest ten o wiele ciekawszy moment.
Mhm. Czyli sztuka jest, to może pytanie o to, czy sztuka jest potrzebna, prawda? Bo z jednej strony ona, jak widać, budzi takie emocje, no nie wiem, nawet lęk, a z drugiej strony w pewnym sensie jest wszędzie, prawda? Jest wszędzie i wynika z, no wbrew temu, co mówił Witold Gombrowicz, z bardzo realnej ludzkiej potrzeby, nawet jeżeli spojrzymy na dzieci. To przecież to jest pierwsza rzecz, którą robią dzieci. Kiedy się nauczą trzymać ołówek, to zaczynają tworzyć sztukę, prawda? Więc to może pytanie, nie wiem, do Kamili. Kamila chce powiedzieć.
Właściwie wszystkie dzieci są artystami, w pewnym momencie niektóre przestają, a inne są dalej. Ale ja się chciałam odnieść jeszcze do tego, co powiedział Karol, bo rzeczywiście to jest chyba trafna uwaga, że z tym przekraczaniem granic i one są dalej przekraczane po prostu tak często, że nie sposób się może przyzwyczaić do jakiegoś konkretnego etapu. Jeżeli się rzeczywiście nie śledzi tego, co dzieje w sztuce, albo nie jest się otwartym na różne zaskoczenia i nowości, to jest to, może być to trudne w odbiorze.
Czyli stąd ta specyfika sztuki na tle innych. Ty zgadzasz się, Szymon, z tym? Na tle...
Ja mam taką teorię, że o sztuce po prostu się nie uczy w szkołach w ogóle i że nie można tego w Polsce pominąć jako powodu, dla którego ludzie się sztuką mało interesują.
Mhm. A czy, no właśnie, bo tutaj no dochodzimy do tego, że ta książka jednak jest no, taką próbą popularyzacji. Na ile to jest w ogóle realny projekt, popularyzacja sztuki, a na ile ona jednak trafi do ludzi sztuki?
Ja tutaj, nie wiem, będąc często chociażby w Zachęcie czy w innych warszawskich muzeach, to szczególnie w weekendy widzę tłumy i to są tłumy ludzi, którzy przychodzą tu zapewne, no nie wiem, czasem nawet może nie wiedząc na jakie wystawy, ale tak po prostu spędzają niedzielę i w takich osobach widzę szansę na to, że mogą być odbiorcami tej książki, czyli robią jakiś pierwszy krok ku temu, żeby dowiedzieć się czegoś więcej.
Właśnie, masz jakąś uwagę na
temat? Na temat odbiorców. No my mamy bardzo idealistyczne spojrzenie i jakby jesteśmy święcie przekonani o tym, że sztuka, tak jak wspomniał Karol, wydarza się też na ulicy, można ją zacząć dostrzegać na ulicy i nawet trochę to testowaliśmy, poszukując tych paralel pomiędzy sztuką i rzeczywistością. I dlatego myślę, że właściwie wszyscy są poniekąd odbiorcami sztuki, tylko nie wszyscy robią to świadomie. I to, co do czego może też ta książka, co może umożliwić, no to właśnie dać te narzędzia do tego, żeby zacząć rozumieć, a może zacząć też tworzyć samemu sztukę i dostrzegać jakby pewien pierwiastek sztuki w różnych przejawach rzeczywistości.
Czyli wszyscy są jak pan Jourdain, który nie wiedział, że mówi prozą, tak?
Wydaje mi się też, że sztuka rzeczywiście jest trochę innym obiegiem niż inne, niż te pozostałe dziedziny kultury, że jednak nie ma tak, że z muzyką, z literaturą jest pewna łatwość, że nie ma takiej bariery, którą trzeba przełamać, żeby do czegoś dotrzeć, prawda? Z wejściem do księgarni, do Empiku, to jest bardzo, bardzo łatwe, a już z wejściem do galerii jest...
Zwłaszcza, że można tam kupić kubek, trudniej, prawda? Ale w galeriach też można teraz kubki kupić.
Tak, ale nie kupisz sobie obrazu, jak przychodzisz z ulicy.
No tak.
Jakby nie kupisz tego obiektu, żeby wejść w kontakt ze sztuką, musisz przyjść do galerii czy do muzeum i jeszcze jest ten jakiś zideologizowany rynek sztuki, gdzie funkcjonują te oryginalne obiekty za jakieś ogromne pieniądze często. Tutaj ta książka zachęca głównie pracowników banku chyba do tego kolekcjonowania, bo nie wiem, czy takiego szeregowego widza zachęty, czy nawet mnie, się nie czuję na siłach, żeby zostać kolekcjonerem. I wydaje mi się, że ta książka też trochę wyjaśnia złożoność tego świata sztuki, prawda, że on trochę funkcjonuje na takich innych zasadach niż te inne obiegi, prawda, że i pod tym względem sztuka nie będzie popularna w tym sensie, jak popularna może być literatura, czy popularna może być muzyka, że sztuka jednak zachowuje zawsze pewien taki swój elitaryzm. I powiedziałbym nawet, że z taką popularyzacją sztuki też możemy się zapędzić w ślepy zaułek, ponieważ ta jej elitarność jest często tym, co ludzi do sztuki przyciąga. Mhm. Prawda, że jest taki, nie wiem, snobizm, którego ja nie lubię, prawda, że sztuka oczywiście może być popularna pod tym względem, że każdy może przyjść do galerii muzeum, ale nie każdy już ją sobie kupi. A dwa, że też sztuka współczesna w większości jest w pewnym stopniu dyskursywna, to znaczy, że to jest pewna działalność intelektualna. I pod tym względem też sztuka będzie w jakimś sensie elitarna. To znaczy, że jednak nie będzie adresowana do wszystkich. Że trzeba pewien wysiłek intelektualny też wykonać, żeby to zrozumieć, żeby do tego dotrzeć.
No tak, ale no, literatura też wymaga jakiegoś wysiłku intelektualnego. Muzyka to, nie wiem, pewnie są rodzaje muzyki, które też wymagają, prawda?
Dla równowagi. Chciał zniechęcić.
Nie, ale jednak no, są piosenki, nie wiem, nawet utwory z muzyki klasycznej, jak nie wiem, Bolero Ravela chociażby, no bo piosenki Britney Spears, czy tam, kto jest teraz modny, no to jasne, ale...
Jest Mona Lisa.
No jest właśnie, jest Mona Lisa, do tego też chciałam dojść, ale są, ale no dobrze, ale na przykład we współczesnej działalności artystycznej są, czy pojawiają się dzieła sztuki, które nagle rozpalają publiczność z jakiegoś powiatu? Jak w ogóle może dojść? No bo książki się pojawiają, ostatnio Knausgård. No, literatura wysokich lotów, którą nagle wszyscy pokochali na całym świecie.
Myślę, no też istnieje takie zjawisko jak turystyka kulturowa. Że jednak może tego nie doświadczamy aż tak bardzo w instytucjach w Warszawie, ale też coraz więcej ludzi tutaj przychodzi. Ale jednak na, nie wiem, na Biennale w Wenecji, na Documenta, na wszystkie Biennale walą tłumy. Do muzeów stoją kolejki, prawda, w tych największych miastach. No zwłaszcza jak się pojawiają, powiedzmy, impresjoniści, prawda, to jest odpowiednik Bolera, Ravela pewnie. Więc to nie jest tak, że nawet ta trudniejsza sztuka jakby nie znajduje odbiorców.
Nie, to prawda, że może właśnie to teraz pytanie o specyfikę tego polskiego świata sztuki, czy on się bardzo różni, bo rzeczywiście jest tak. Ja pamiętam, mieszkałam kiedyś w Paryżu i tam jak otwierano jakąś wystawę w którejś z tych większych galerii, ale też w Centre Pompidou albo no nie wiem, w Palais du Luxembourg, to były najczęściej starsze prace no takich uznanych mistrzów, ale często, no nie wiem, no w Beaubourg, no to jednak była sztuka nowoczesna. To były kolejki gigantyczne, to nawet nie są kolejki, to trzeba miesiąc wcześniej kupić bilet przez internet, żeby tam pójść na jakąś godzinę, a jeżeli się nie kupi tego biletu, to się stoi rzeczywiście 2 godziny na dworze. Czy w związku z tym po prostu Polska jeszcze jest w innym zupełnie obiegu? No bo tu, no nie wiem, czy są kolekty, czy są kolejki do Zachęty.
Kiedyś jak w piątek było za darmo, to rzeczywiście była kolejka. Aha, tak. Teraz jest za darmo w czwartek i jest gorzej z kolejkami.
Do Muzeum Narodowego widziałam kolejki, tak żeby... No tak, ale na Poznańsku na pewno, na Pastele może też. No jest coraz więcej osób, ale nie wiem, czy aż tak, no nie mamy...
No ale czyli mamy takie poczucie, że jesteśmy tutaj znowu jakąś prowincją, no oczywiście prowincją w sensie no takim, że no te prace, no nie mamy takich muzeów, jakie mają, czy galerii, jakie ma Paryż, ale jeśli chodzi o odbiorców, że nie wiem, że gdzieś są odbiorcy dużo bardziej właśnie wykwalifikowani, nauczeni, czy mający większą potrzebę, taką wytworzoną, żeby chodzić w tę niedzielę do galerii, a w Polsce mniej.
Bo po prostu im się lepiej żyje, mają więcej czasu, też można tak powiedzieć.
No nie wiem, może teraz zapytam, czy ktoś z Państwa ma tu jakieś pytanie, bo my tak dyskutujemy. Proszę, tak? I was myślony.
Dzień dobry. To ja może najpierw powiem o tej frekwencji, bo właśnie na ten temat zbierałem niedawno dane, że ostatnio znalazłem taką informację, że po pierwsze Tate Modern to jest rocznie ponad 5 milionów ludzi, 5 milionów, a w całej Wielkiej Brytanii profesjonalnie sztuką ludzi zajmuje się ponad 2 miliony, tak?
Profesjonalnie
jakoś, pewnie pracuje w galeriach, tego zbiera, pisze, takie informacje znalazłem, sprawdzałem to, a publiczność galerii i instytucji sztuki jest większa niż publiczność meczów Premiership, to jest Wielka Brytania. W Stanach Zjednoczonych Metropolitan to jest ponad 6 milionów ludzi rocznie, przy czym tam jest nie tylko sztuka współczesna. MoMA to jest 3,5 miliona, Guggenheim to jest 1 200 tysięcy mniej więcej. Tak? Ja nie wiem, jakie są u nas statystyki, ale poznańskie jesteśmy na 130 tysięcy i to jest jakiś absolutny rekord, jeśli chodzi o naszą. To tak. Ale ja może chciałbym, bo to mnie bardzo ciekawi, gdybyś mogła, ty Kamilo, powiedzieć, na czym polega ta formuła współpracy, partnerstwa publiczno-prywatnego między Zachętą a bankiem, po prostu wytłumaczyć tutaj nam, no bo bez tych pieniędzy, które daje fundacja, nie byłoby ani zakupów, tak, ani tej książki, ani wystawy. I może gdyby pozostali paneliści chcieli to skomentować, jak taką formułę oceniają, na ile to jest potrzebne, ewentualnie jakie są związane z tym szanse czy zagrożenia dla sztuki.
Ja też zacznę od tego, że bez zachęty nie byłoby fundacji, ponieważ fundacja rozpoczęła swoją działalność 15 lat temu, po tym jak zachęta zaprosiła wtedy bank, czy w ogóle grupę ING, do wsparcia finansowego wystawy o holenderskiej grupie Cobra. I od tego zaczęła się znajomość pomiędzy zachętą a przedstawicielami wtedy banku. I bank rzeczywiście pomógł, a później, nie wiem już jakie były dokładnie okoliczności, ale postanowiono, że to wsparcie, pomoc, czy w ogóle jakaś działalność w świecie sztuki ma być kontynuowana. I już samo to, jak fundacja funkcjonuje, jak zostały sformułowane cele fundacji i kolekcja, to wszystko wiązało się ze wsparciem merytorycznym i jakąś konsultacją ze strony zachęty. Krótko potem opiekę merytoryczną nad fundacją objęła Hanna Wróblewska, dzisiejsza dyrektorka zachęty, i wspiera fundację w różnych działaniach. No mamy tutaj, szczerze mówiąc, w ogóle przemiłą współpracę na wielu poziomach, takich bardzo praktycznych, różnych porad w zakresie konserwacji czy różnych innych działań, które dotyczą pracy w fundacji. A jeszcze no ma to oczywiście wymiar finansowy. Fundacja wspiera co roku zachętę taką dotacją, która jest przeznaczona na zakup prac do kolekcji. Sama fundacja, która tworzy kolekcję, ma taki zapis w statucie, że gdyby grupa ING postanowiła zamknąć fundację, to nasza kolekcja staje się automatycznie własnością zachęty, czyli od początku została stworzona jako takie dobro publiczne. Czy jeszcze o czymś zapomniałam w jakimś elemencie współpracy? Chyba nie. Chyba to tak to wygląda mniej więcej.
A jaka jest jakby ta pozycja na tle tego, co się dzieje w innych nie wiem, bankach czy firmach? Czy to jest, nie wiem, rodzynek absolutnie jedyny?
Z mojej perspektywy, nie wiem, być może ktoś ma tutaj inne zdanie, to jest bardzo szczególna relacja i dlatego też wystawa czy też ta nasza publikacja przybrała taką formę wspólnej wystawy i wspólnej publikacji, gdzie pozwalamy sobie na to, żeby pokazywać naszą kolekcję razem z kolekcją zachęty. Z tego co wiem, to raczej inne instytucje, które prowadzą jakąś działalność w świecie sztuki, występują bardziej z pozycji sponsora po prostu.
Macie, nie, bo Iwo chciał, żebyście wy jakoś skomentowali.
To przede wszystkim to nie jest chyba partnerstwo publiczno-prywatne, prawda? W takim rozumieniu tego słowa, jakbyśmy mówili o jakimś wspólnym przedsięwzięciu. To jest współpraca, która polega na wspieraniu zachęty i z drugiej strony dostajecie jakąś właściwie skromną, wydaje mi się, pomoc merytoryczną, prawda? Bo ta wasza działalność nie jest jakaś mega, mega rozbudowana. To jest, nie wiem, ile prac rocznie, czy jak rozumiem, to są głównie wasze decyzje, wspólne decyzje, powiedzmy. Więc no to nie jest partnerstwo publiczno-prywatne, tylko jakiś rodzaj współpracy między instytucjami, które się razem wspierają. Nie widzę w tym absolutnie jakiegoś ryzyka. Można jakoś krytykować na przykład tą kolekcję, prawda, że jest jakaś, nie wiem, konserwatywna, że czegoś tam nie odzwierciedla za bardzo tego, co się tak naprawdę działo w polskiej sztuce w tym czasie, ale takie było założenie od początku chyba, że będziecie po prostu kupowali malarstwo, prawda. I tyle. Szymon?
Ja powiem, że ta współpraca ma się chyba dobrze i obydwie strony darzą się zaufaniem i też obdarzają zaufaniem takie osoby jak ja i Rafał, którzy przyszliśmy trochę jak świeżynki. Nie jest nasza największa wystawa, jakby poważna dla nas publikacja. I że mimo tego, że kolekcje być może są konserwatywne, bo zawierają głównie malarstwo, grafikę, generalnie obiekty są kolekcjonowane, to jednak jakby tak programowo są to dwie instytucje, czy może fundacja, które są otwarte na różnego rodzaju eksperymenty i też jakby podejmują się nie tylko takiego, jakby ta kolekcja nie jest tylko publiczna, dlatego że istnieje jakiś potencjalny zapis w regulaminie czy statusie, a tak na co dzień zostaje zamknięta w wieży z kości słoniowej i nikt nie ma do niej dostępu, tylko że właśnie jakby jest możliwe zrobienie z niej wystawy, na której nie za bardzo da się rozpoznać, co jest skąd i kto zrobił co. I jej głównym celem, czy też tej, czy tak samo z publikacją, nie jest głoszenie chwały fundatora, tylko raczej wykonywanie jakiejś pracy takich podstawowej. Więc jakby dla mnie jest to bardzo cenne i jakby coś, co zasługuje na to, żeby rozwijało się nie tylko na polu Fundacja Sztuki Polskiej Zachęta, tylko też jakby więcej takich współprac.
Czyli to jest rzadkie w Polsce w ogóle, tak? No jedyny, nie wiem, przypadek, czy jeszcze
wiem, czy
dwa,
jedyny.
Czy trzy. No ale nie jest tak, że wszystkie firmy większe w Polsce albo chcą być sponsorami sztuki, albo kolekcjonują, albo...
Jeszcze z PKO CSW, który sponsoruje modą, jest Hestia, czyli moda sztuka w MSN-ie i są spojrzenia. Ale ja nie wiem, nie znam, co jeszcze cztery.
Czyli cztery.
Ale Iwo, miałem wrażenie, że w twoim pytaniu była jakaś teza, że sam chciałbyś na nie odpowiedzieć.
Znaczy ja nie chcę tutaj w tej chwili, jeszcze chyba, że to Państwa interesuje i dyskusji w tą, tylko uważam, że to jest bardzo ważne, żeby sobie ten model jakoś dobrze przeanalizować. Ja uważam, że to jest partnerstwo publiczno-prywatne jak najbardziej, bo jeżeli to nie jest to, co by było takim partnerstwem. Tak, to jest moja wątpliwość, nie wiem, czy na ten temat musimy rozmawiać. No jeszcze nie zbudowali. No dobrze, o tym można by rozmawiać, natomiast... Dobrze, to jest takie, że jeszcze raz, po prostu, że tutaj ważne, bo to było dla mnie bardzo ciekawym takim, rozumiem, że pani chce coś jakoś skomentować, tak? Nie, bo dla mnie było... Nie, bo, tak, nie, bo po prostu, no ja rozumiem to w ten sposób, że bank czy fundacja prowadzona przez zatrudniane osoby w banku, tak, specjalnie do tego, w tym sensie wspiera młodą sztukę, że kupuje pracę młodych artystów w konsultacji z ekspertami Zachęty, dzięki czemu ci artyści mają z czego żyć. Te prace potem jeżdżą na całym świecie, są pokazywane z kolekcji banku i ostatecznie to jest tak umocowane, że stanowi dobro kultury, to znaczy, że to nie będzie kapitalizowane później i uważam, że to jest bardzo ważny taki przykład właśnie współpracy, którą nie wiem, czy się możemy spierać na terminie, że to ma sens. Ja bym nazwał właśnie przykładem tego, jak prywatny podmiot wspiera misję publiczną de facto. Tak? Więc to tylko tyle chciałbym skomentować, żeby już nie brnąć w ten wątek.
Tak, ale to jest misja tego podmiotu, prawda? Fundacja Sztuki Polskiej ING nie ma wpływu na program Zachęty, jakby nie ma tego przepływu w tym kierunku. Więc jakby pod tym względem...
To Dawid Radziszewski, jeden też z autorów.
Logicznie rzecz biorąc ma. Znaczy w tym sensie, że realizują wystawę, która jest w programie tej instytucji. A jest to, no, jest to jakiś wpływ, no, wydaje mi się całkiem istotny, realizacja wystawy. Ale też bym oczywiście tego nie przeceniał, no, w sensie tego wpływu i być może nawet tych wzajemnych jakichś tego wzajemnego się przenikania, jak to są dwie chyba dosyć samodzielne działające instytucje, prawda? To nie jest tak, że jeśli możemy coś miłego powiedzieć, bo na temat fundacji i na temat Zachęty, Znaczy jakby wydaje mi się, że to, że na temat zachęty to wiadomo, że to wszyscy wiedzą. A tutaj ta fundacja jest takim być może dla części z Państwa tym takim bytem może trochę mniej znanym. To znaczy mi się wydaje, że ta że fundacja ma też rodzaj taki autonomii. I to jest jakby istotne. To znaczy nie jest tak, że jest to zblatowanie z tą zachętą jest takie ścisłe. Znaczy ono jest jakby takie, jak powinno być. Ale jednak to, co na przykład nie wiem, czy to, ja nie jestem w tej fundacji, nie wiem, jak wygląda to w środku, ale mogę sobie to wyobrazić, że jednak ten wybór, zresztą nawet w pewien sposób wiem, jak wygląda ten wybór, bo sprzedałem to do tej fundacji, ale że ten wybór, tych prac odbywa się, nie wiem, jakby nie do końca w związku z zachętą, a zachęta to gdzieś tam ostatecznie akceptuje, ale no, cieszy mnie ta samodzielność i autonomia. I tutaj jest ukłon w stronę Gamini, ale też poprzedniej Marysi, poprzedniej prezes fundacji. Więc ja bym to traktował jako taki samodzielny byt. To znaczy, że to zasługuje na miano takiego samodzielnego bytu. Powiem, że ta wystawa też jakby w sensie takim ideowym, konstrukcyjnym dosyć samodzielnie była zrobiona. Czyli ja rozumiem, że gdy pani dyrektor zachęci, czy kuratorzy podpowiadali i wytykali błędy, ale jednak pewna, no chyba była ta autonomia taka, no już mamy dosyć odwrotową jednak tą wystawę, no to świadczy o
tak. Tak. Potwierdzam.
Nie ingerowali za bardzo.
Ale to jeszcze chciałem coś powiedzieć, bo to, co powiedział, Iwo, jest ciekawe, ale ja pamiętam taką dyskusję, w zupełnie innym kontekście. Odrywając się od tych spraw fundacji, pieniędzy, ale o partnerstwie prywatno-publicznym, publiczno-prywatnym, na autostrada jest wybudowana w ten sposób. Być może dlatego jest taka droga, ale być może inaczej się po prostu nie dało tej autostrady wybudować, ale ja pamiętam taką, właściwie taką dyskusję sprzed 10 lat może, no, około 10 lat przy okazji wystawy Doroty Nieznalskiej w Starym Browarze. To było wtedy, kiedy było rzeczywiście takie ogromne zamieszanie wokół tej artystki, ona została pierwszej, jak Państwo pamiętają, w pierwszej instancji została skazana, w drugiej została uniewinniona, rzucili się na nią ci takie jakieś towarzystwo takich dziadków z siatkami i związane z jakimiś organizacjami katolickimi. I ja pamiętam wtedy, że wokół tej wystawy była taka nadzieja i rodzaj takiej dyskusji, że teraz, jak jest ten okropny prawicowy rząd, że wtedy, teraz jest inaczej, ten okropny prawicowy po prostu rząd tych ludzi z PiS-u, to ten kapitał prywatny, czy właściwie gra się na kulcie, w tym wypadku uratują sztukę. To znaczy, że takie, i to był taki fajny gest, znaczy, że ona swoją, jakby swoją taką, zamanifestowała trochę swoją jakby moc sprawczą. Że ona robi wystawy tej nieznacznej. To, czego nie robią instytucje, bo się boją, bo nie wiedzą, bo nie wiem, bo nie było klimatu wtedy, to, czego nie było w Arsenale w Poznaniu, to było to w Galerii Grażyny Kulczyk. I to ja rozumiem jakby jako wpływ tego, może nie wiem, czy to jest partnerstwo prywatno-publiczne, czy to jest moment, w którym prywatny kapitał odgrywa jakby rolę w takiej przestrzeni publicznej, czy nie komercyjnie, tylko jakby wchodzi być może w rolę takiej instytucji. I oczywiście chciałbym to skomentować tylko tak, że problem jest taki, że ta dyskusja się rozpoczęła na tej wystawie Doroty Nieznalskiej w Starym Browarze i na niej się też skończyło. Znaczy okazało się, że właściwie nie ma tego kapitału, który by chciał tą sztukę wspierać, tą sztukę, ale z drugiej strony sytuacja też nie była na tyle opresyjna, wtedy to się bardzo szybko skończyło, więc może już nie było takiego powodu. Myślę, że dziś ta dyskusja się aktualizuje i bardzo takie pytania stawiam. Być może to też jest rola Fundacji NG, ale przecież Marek Lona tam już występował. Tak.
Czy jeszcze ktoś z Państwa, może spoza grona autorów książki?
Albo z grona autorów, albo jeszcze mamy autorów.
Albo z grona autorów.
Właśnie, no to już...
W sensie
tak,
formatu.
Autorem oprawy graficznej i w ogóle samej książki jest Jakub de Barbaro. Miał świetny pomysł, żeby ta książka nie była prosta, ona jest krzywa, ale jest tak nie zauważa się tego na pierwszy rzut oka i to jest taki trochę komentarz do tego, o czym ona jest i myślę, że świetnie mu to wyszło.
Ale chyba chodzi też o to, żeby ona się odróżniała, no bo jak się postawi taką książkę na półce, to...
No tak trochę wystaje, ale nie tak, tak.
Postawić.
Tak, nie, no da się.
Czy jeszcze jakieś pytania?
Nie miałem jeszcze w ręku, bardzo chciałbym za chwilę się ją zobaczyć, ale może najpierw się dowiem tego na ten temat. Tak naprawdę ze słów spotkania dowiedziałem się o tym, że to było finansowane przez ING i tak dalej. Natomiast na początku mnie najbardziej zaciekawiło to, co mówiliście. Trochę jako też, że jestem kompozytorem, to nie zgodziłem się w tym momencie z jedną rzeczą, ale jakby nie chciałem kontynuować wątku, bo to nie o tym. Ale że właściwie to, jak muzyka się słucha, to wcale nie chciałem mieć żadnego przygotowania tego, co powiedziane, ale bardziej mnie zainteresowało to, co miało być tematem gdzieś tam podanym na jakichś tam ulotkach. Czy sztuka może być ładna i co decyduje o cenach dzieła sztuki. I tak to przyszedłem tak trochę posłuchać o wyborze bardziej artystycznych. I chciałbym zapytać, czy mogłaby dyskusja pójść w tym kierunku.
Nie, no tylko wyręczylibyśmy autorów tej książki. Nie chcieliśmy zdradzać, no nie chcemy powtarzać. Oczywiście, tak jak powiedział Karol, odpowiedzi na te pytania może być wiele, ale one już są w tej książce i zachęcamy do przeczytania.
Ja tutaj chciałem, bo mnie jeden temat cały czas, zresztą o tym pisałem w tej książce i o tym też jutro trochę będę mówił, a propos rozumienia sztuki i nierozumienia sztuki. Tu się to pojawiło, Karol mówił o tym, że to rozerwanie takiego nastawienia, że sztuka może być zrozumiała, że to jest coś, co ma być ładne, zaczyna się z początkiem XX wieku i tak to wygląda historycznie, ale to ma też wymiar praktyczny, to znaczy z jednej strony sztuka współczesna to dzisiaj jest ogromny ładunek teorii, działalność intelektualna, to znaczy oczywiście to nie można tego uogólniać, ale wielu artystów działa tak jak badacze, czy tak jak podejrzewam właśnie kompozytorzy, czy stosując pewne opanowane narzędzia, które się opanowuje bardzo długo, znajomość materiałów, które dzisiaj są tysiące w każdej z możliwych dziedzin. I robiąc krok po kroku, często metodą jakichś eksperymentów, zupełnie świadome konstrukcje, kontekstualizując to tak, jak robią to badacze w polu akademii. Oczywiście jest też dużo sztuki produkowanej w oparciu o ekspresję, o intuicję, ale jednak mam wrażenie, że ten pierwszy dzisiaj... Tylko przy tym wszystkim, przy tym całym komponencie intelektualnym i teoretycznym, my często, mówię, my jako nawet zajmujący się sztuką, historycy, czy ja tak byłem uczony historii sztuki, czy krytycy, mam wrażenie też, zapominają, że sztuka przede wszystkim tak jak muzyka właśnie oddziałuje. To znaczy poza wszystkim, poza tym kontekstem teoretycznym, poza historią powstawania pracy, jest jeszcze cała sfera zmysłów. To są sztuki plastyczne czy wizualne, które działają formą, które działają w przestrzeni, które oddziałują na nas, wzbudzając w nas różnorodne afekty. I na tym polega ich siła, tak? Że właśnie są niejednoznaczne. Nie ma prostego przekazu, nawet jeśli ktoś tam chce widzieć ten prosty przekaz. Tak? Że na tym polega, tu się zaczyna wizualność czy plastyczność, a i tym się różni też od języka. Tak? Że słowa mają znaczenie, które można w miarę śledzić, a sztuka jest czymś innym. Jest takie słowo, chyba to powiedział Edward Hopper, że gdyby obraz można było wypowiedzieć w słowach, to by nie było obrazów. To jest bardzo głęboka myśl, że po prostu to powstaje dlatego, że pewne rzeczy się nie da właśnie powiedzieć ani uteoretyzować. To ma działać, to ma oddziaływać, to ma wzbudzać. I to jest jakieś takie rzecz, którą myślę, że trzeba też powtarzać, nie? Że szukamy napisów przy pracach, szukamy opisów do wystaw i to oczywiście zawsze gdzieś tam podprowadza, ale to się zaczyna poza tym jakby, nie tak jak właśnie muzyka, nie? Że tam myślę, że pan rozumie najbardziej tą analogię.
Ale ja myślę, że tak samo jest z literaturą, to znaczy prawdziwa, największa literatura też działa, streszczenie nie załatwi nam książki Thomasa Bernharda. Przeczytamy streszczenie i dowiemy się o czym, to nic nam nie powie. Musimy przeczytać jedną stronę Thomasa Bernharda, tak jakbyśmy spojrzeli na wspaniałe dzieło sztuki albo usłyszeli genialny utwór muzyczny i po prostu no to jest poza słowami, chociaż tu materią są słowa, ale to jest gdzieś poza nimi. Tego się nie da opisać. Poetyka historyczna czy poetyka się próbuje zajmować tą kwestią, ale no nie wiem, jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś stworzył model teoretyczny wielkiego dzieła. Ja jeszcze, tylko to tutaj się trochę nie klei, bo jest no, trochę inny temat, ale chciałam zapytać o pytanie, chciałam zapytać, bo, te, ale to pan poruszał właściwie tę kwestię chyba, tak? Ceny dzieła sztuki, w ogóle tego... Tak, kto ustala cenę dzieła sztuki? To odpowiadał... To ty odpowiadałeś, prawda, na to pytanie. Ty ustalałeś i odpowiadałeś. Tu mamy odpowiedzialnego za... No to może po prostu w dwóch zdaniach byś powiedział, jaka jest... No. Że nigdy pierwsze, mnie to uderzyło, że nigdy pierwsze dzieło danego artysty nie powinno kosztować chyba więcej niż 1000 czy 2000 euro i potem nie powinno nigdy spaść, czyli nie wolno ustalić dzieła sztuki zbyt wysoko na początku, żeby później nie było zniżki, bo wtedy wszyscy pomyślą, oho, coś jest nie tak.
Ja nie jestem ekonomistą, jestem historykiem sztuki, więc odróżniam netto od brutto mniej więcej. Ale więc jakby w sensie takim teoretycznym, to jeśli ja rozmawiam z ekonomistami, to te rozmowy są zawsze trudne. Znaczy oni oczywiście operują dużo bardziej precyzyjnym językiem w opisie zjawisk jakby ekonomicznych. Z drugiej strony nie rozumieją tego mechanizmu, którym się rządzi rynek sztuki. I nawet się dziwią się, do czego nie rozumieją, skoro są ekonomistami, to powinni to doskonale rozumieć. A tymczasem to jest szereg jakby niespodzianek i takich prawidłowości, które na rynkach innych nie występują. I tak właściwie jest z tą ceną. To znaczy, ja podejrzewam, że o tym piszę, że tak mi się wydaje, że podstawową... A jeśli nie, to teraz to dopowiem, że tym Państwu, którzy kupią tą książkę, to można sobie tam to zanotować też. Nie, że no, to są jakieś mądre słowa, tylko dlatego, że to takie uzupełnienie. Że właściwie cele produkty nie jest sprzedaż. To jest ta różnica między rynkiem sztuki, a rynkiem na przykład usług czy innych towarów. Że jeśli ktoś produkuje traktor, czy ktoś produkuje jakieś usługi, czy banany, czy...
No dobrze, ale jak robicie edycję, no to z myślą, że to jednak będzie na sprzedaż.
Ale to jest produkcja.
Jest to w książce.
To jest produkcja jakby galerii właściwie. Edycja, tak, to jest dobry przykład, ale jednak to jest pewna aberracja. To znaczy takim jakby pewien wyjątek. To znaczy, bo jakby reguła jest taka, że malarz właściwie nie po to maluje obraz, żeby go sprzedać. To znaczy tak, że po to, ale wydaje mi się, że to nie jest jakby jedyny rodzaj motywacji, a być może nawet nie jest to najważniejszy rodzaj motywacji, bo ja znam całą masę, właściwie większość malarzy, jak ich znam, to takich, którzy nie sprzedają tych obrazów, które malują. I mam takich kolegów i koleżanki ze studiów, czy z innych kręgów bardzo wielu, więc znaczy się, że oni mają jakiś inny rodzaj, inne powody. I to, o czym ty mówisz, że dzieło sztuki nie powinno kosztować więcej niż 1000 czy 2000 euro, no to jest taka zasada, to znaczy, jeśli ktoś sprzedaje pierwsze dzieło sztuki w życiu, chyba że koszty jego realizacji są bardzo duże, jest na przykład wykonane
ze złota i brylantów.
Chciałbym już taką bardziej kwiecistą metaforę znaleźć. No ale dobrze, ze złota i brylantów, no to jakby z racji tych kosztów jakby materiałów jest to drogie. Ale właściwie jeśli to jest taki powiedzmy coś, co jest nawet bardziej tradycyjnym medium, czyli wszystko właściwie to, no, wszystko poza złotem i brylantami, to taka powinna być, wydaje mi się, cena i tyle. I chodzi o to, żeby dać tej cenie możliwość urość i ona rośnie, a jeśli spada, to znaczy, że to jest źle, tak, tak nie powinno być. To jest zły znak dla artysty, zły znak dla galerzysty, zły znak dla kolekcjonera. I chodzi o to, żeby tego złego znaku nie wywołać i nie dopuścić do sytuacji, żeby ta cena zaczęła spadać, żeby te ceny, a jak to zrobić, no tak, że należy tych cen windować. Więc tak mi się wydaje, więc to trzeba bardzo rozsądnie i tak szyba podaży i popytu rzeczywiście musi się, spotyka się w miejscu ceny i to musi być rzeczywiście realne.
I pojawiła się też ciekawa kwestia aukcji, prawda, że aukcje w wypadku dzieł no, młodych artystów czy są no, jakby wręcz mogą być szkodliwe dla ich kariery albo świadczą o czymś niepokojącym.
Tak, to jest taka nasza też lokalna chyba bardziej specyfika, czy takiego wschodzącego rynku, tak, który się kształtuje, że są takie aukcje z artystami młodymi, które sprzedają za 500 zł, cena była przez 500 zł. To nie są aukcje charytatywne, tylko aukcje, które nazywają się aukcjami młodej sztuki. No to trochę nie ma sensu. Znaczy, nie powinno być tak, że młody artysta czy wchodzący artysta wchodzi jakby na rynek przez drzwi domów aukcyjnych, znaczy, które właściwie zajmują się rynkiem wtórnym. Artysta powinien sprzedawać z galerii albo sam z pracowni, nie przez aukcję. No.
Czyli jak mówiliśmy o oszukiwaniu, to no tutaj pojawiła się taka teza w tej książce, że jeżeli właśnie spotykamy się z tym, że artysta młody zaczyna od aukcji, to możemy, to powinna nam się zapalić czerwona lampka, że to jest coś nie w porządku.
Właściwie wydaje mi się, że nie jest. Ja nie jestem kolekcjonerem, jestem galerzystą, ale no, znam te mechanizmy bardzo dobrze i chodzi o to, że to jest taki świat, gdzie się wielu osobom robi przykro, jak się mówi, jak on jest skonstruowany. I po prostu być może są tutaj osoby, które dają pracę na aukcję młodej sztuki i bardzo przykro jest pewnie słyszeć, że to nie ma sensu, ale to rzeczywiście nie ma sensu, jest szkodliwe. I tyle, no. Więc jest to też taki świat, no, niby miło, niby się przechodzi tam...
Piszesz o tym,
pewnie, jeśli nie to gdzieś indziej. Bardzo chętnie.
Ale to znaczy, że artysta po prostu musi przejść przez galerię, bo galeria jest tą pierwszą instancją, która go uznaje, która decyduje o tym, czy to jest sztuka, co on robi, czy to nie jest sztuka. Nie?
To jest kwestia metafizyczna jakaś, no. Ale chodzi o to, żeby tego źle nie zrozumieć. To nie jest tak, że artysta za wszelką cenę musi tej galerii szukać. Znaczy, to jest nie głupi pomysł, ale to nie zawsze dobrze. Jeśli ta motywacja jest za duża, to jest to nawet jakieś takie, moim zdaniem, kuriozalne trochę. Ale wydaje mi się, że jak jest ktoś w porządku, jak robi ciekawe rzeczy, nawet takie, które wydają się pozornie trudne do sprzedaży, to, które nie są malarstwem ani, nie wiem, rzeźbą, które można postawić w ogrodzie, to ta galeria się znajdzie, no, tak mi się wydaje. Po prostu jest jakby więcej, wydaje mi się, chęci niż oferty. Tak, jeśli chodzi o tę scenę, przynajmniej u nas w kraju, no, to zagranicą trochę inaczej, ale u nas wszyscy czekają na tych młodych artystów, czy młodych, starych, jakkolwiek, no, czekają na coś, czego nikt wcześniej nie pokazywał, albo czym się wcześniej nie zajmował. No i regularnie coś się dzieje, takie, pojawiają się jakieś debiuty, czy wracają artyści z przeszłości, no to się dzieje. No, więc jakby, ja nie wierzę w ideę takiego nieodkrytego artysty, mi się wydaje, takiego, co tam obciął sobie ucho i umarł.
I umarł. No ale to się jednak zdarzyło.
Przecież miał kontakt. Ja nie pamiętam tego z historii.
No nie wiem.
No wcześniej umarł, ale miał kontakty przecież z najważniejszymi.
No ale miał trzy.
Sami swojego czasu. Tak. Korespondował.
W biedzie żył bardzo dużo.
Jego brat się całkiem majętnym pomagał.
No wiem, tak.
Ale miał duży dom. Pamiętam, miał duży dom. Ta seria słoneczników to do tego domu była namalowana, jak przyjeżdżał Gogel, żeby go przywitać. Kilkanaście słoneczników powstało. No, kurde, no z czegoś to musiał odnieść.
A skoro mówimy o tej egzystencjalnej kwestii, znaczy kwestii egzystencji artystów, to też jest, myślę, ciekawe pytanie, z czego, to właśnie Karol odpowiadał w książce na pytanie, z czego żyją tak naprawdę artyści. Bo to mnie zaskoczyło, nie zdawałam sobie z tego sprawy, państwo to pewnie wiedzą, ale że Często, znaczy jest, możliwa jest taka sytuacja, że artysta jest bardzo sławny, a jest bardzo biedny, dlatego że on być może sprzedał swoje dzieło na początku za parę groszy, za 1000 euro, a później to dzieło, albo dwa, a później to dzieło weszło w obieg i osiąga monstrualne ceny na aukcjach. No nie, a Libera? No nie jest bardzo, no ale może nie jest tak bogaty jak ludzie, którzy są w posiadaniu jego dzieł.
No Libera powinien być bardzo bogaty, bo to jest
no właśnie.
Przedstawicieli naszej kultury polskiej. No, taka kluczowa postać, nie tylko dla sztuki, dla ostatnich powiedzmy 3 dekad. Więc no ale no cóż, może też nie o to posmykało.
Do biznesu. No to, no ale to może do Karola wrócimy. Jak wygląda to życie współczesnego?
Nie wszyscy funkcjonują na rynku tak, jakby chciał tego Dawid. Nie wszyscy mają galerie, nie wszyscy też żyją ze sprzedawania dzieł sztuki. Słucham?
Nie wszyscy też chcą.
Nie wszyscy nawet chcą, tak. A ci, którzy naprawdę świetni, ci artyści z najwyższej półki, jak czytałem dziś ostatnio wypowiedź Gerharda Richtera, nawet się wstydzą tego, jak drogie są ich obrazy, że jest w tym coś już nie tak, prawda, że to już jest jakiś poziom absurdu. No tak, ale artyści mogą żyć z bardzo różnych źródeł. Ja podaję jakieś przykłady w tym tekście artystów, którzy... Jacek Adamas, który miał i cały czas ma hurtownię jednorazowych opakowań i z tego żyje, z tego finansuje swoją sztukę. Artyści, którzy... Jacek Markiewicz, przepraszam, tak. Jacek Adamas, dłubie w drewnie. Mamy też artystów, którzy żyją ze stypendium, prawda? Jest taka jakaś podkategoria właściwie artystów, którzy żyją od jednej rezydencji do drugiej. Artyści mają różne fuchy, prawda? Więc co artysta to osobny przypadek, ale jest rzeczywiście ta grupa, która żyje ze sprzedaży dzieł sztuki, przy czym jakby też jest taki truizm, który my sobie powtarzamy od paru lat, o tej takiej dysproporcji, że zwycięzca bierze wszystko, prawda, że jest ten jakiś mały, niewielki procent artystów, którzy rzeczywiście świetnie zarabiają i reszta, która ledwo wiąże koniec końców, powiedzmy. Ale też istnieją takie organizacje jak Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, które doprowadziła do tego, że pewnie większość w tym momencie instytucji sztuki w Polsce płaci artystom za wystawianie. To do pewnego momentu była wstydliwa kwestia, że instytucje publiczne nie płaciły artystom za to, że pokazywały ich
artyści
dzieła.
Pewnie nawet nie śmieli zapytać.
Może nawet śmieli zapytać, tylko wtedy na przykład im płacono, ale w tym był na przykład ukryty jakiś transport albo jakieś inne rzeczy. Takie procedury też na pewno cały czas mają miejsce, ale to są takie drobne kroki do tego, żeby jednak dywersyfikować te zarobki artystów, bo samo to, że artyści dostaną pieniądze za wystawianie, jakby nie rozwiąże tego problemu, prawda, ale zawsze jest jakimś krokiem do przodu. To zresztą są dosyć niewielkie pieniądze, które artyści dostają za wypożyczenia na wystawy.
Czy jeszcze się Państwu jakieś pytania pojawiają? Bo ja nie wiem, którą mamy godzinę. Już jest 19:10. Jeszcze rozmawiamy, bo miał... Co?
Pytanie do Państwa chyba. Jeśli mają Państwo do nas jeszcze jakieś pytania, to rozmawiamy. Nie ma pytań, więc bardzo Państwu dziękujemy.
No, dziękujemy bardzo i zachęcamy po raz wtóry. Nie wiem, czy księgarnia jeszcze jest czynna.
Ale czynna do 20.
No to zachęcamy do zakupu książki.